Kilka sekund temu minęła 14.08, wobec tego zapraszamy Państwa na nasz cotygodniowy regionalny magazyn Kulturalne Lubuskie. Marcin Kosiński, który dzisiejszą audycję realizuje, i Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa, kłaniamy się nisko. A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim opowiemy o początkach Solidarności na ziemi lubuskiej i co to miało wspólnego z kulturą, a właściwie jedną z jej instytucji funkcjonujących w naszym regionie. Opowiemy o wystawie Dom Polski, elementarz designu, która zagości na północy naszego województwa. Z materiałów nadesłanych przez Izabelę Patek z Gorzowa Wielkopolskiego poznamy sylwetkę plastyka Leszka Błażewicza oraz dowiemy się, co to takiego portret koloidowy. A muzycznie będzie nam towarzyszyć to, co zwykliśmy nazywać poezją śpiewaną. Na początek Magda Umer i jej koncert jesienny na dwa świerszcze. Powiem, już od przyszłego tygodnia spotkamy się z tą porą roku właśnie. W miniony wtorek lubuska Solidarność, reprezentowana solidarnie oczywiście przez oba regiony, Gorzowski i Zielonogórski, obchodziła 40. rocznicę swojego powstania. Wydarzenie miało miejsce w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida. I już śpieszę uprzedzić Państwa pytanie, a cóż to może mieć wspólnego z kulturą, odpowiadając, że początki niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność na ziemi lubuskiej wiążą się ściśle z teatrem, z Zielonogórskim Teatrem. Ponieważ to właśnie tam odbyło się pierwsze w regionie zebranie inicjujące powstanie tak zwanego MKZ-u, czyli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności w ówczesnym województwie zielonogórskim. Wydarzenie sprzed 40 laty stało się pretekstem do rozmowy z Edwardem Tuliszką, który pracował w lubuskim teatrze jako rekwizytor. Obecnie jest już na emeryturze, a w latach 80. i 90. ubiegłego wieku był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność.
Przewodniczący związku do 1997 roku, 17 lat byłem przewodniczącym. Członek MKZ-u od 85 do 90. Wiceprzewodniczący MKZ-u, członek Komisji Krajowej Instytucji Artystycznych od 90 do 97 roku. Taka moja skromna działalność była, nie? W związku.
Jak to się zaczęło? Był rok 80. Docierały tutaj, tak samo jak do reszty kraju, bardzo szczątkowe informacje o tym, co się dzieje na wybrzeżu w Gdańsku.
Znaczy, to nie były takie szczątkowe wiadomości, dlatego że telewizja pokazywała nam, że strajkuje Gdańsk, że przyłączają się następne województwa, następne zakłady pracy. No myśmy się interesowali tym, co się dzieje w Gdańsku, co tam jest, co to będzie. Tym bardziej, że myśmy byli w trakcie urlopu. Teatr miał wtedy 2 miesiące urlopu. Lipiec, sierpień to był okres urlopowy. I kiedy ja zorganizowałem wycieczkę jako były przewodniczący komisji naszej do Gdańska, byliśmy w czerwcu, pod koniec czerwca. I tam przewodnik nam wspomniał. Gdzieś tam w Gdańsku, w tych stoczniach coś się dzieje, że lada moment może coś wybuchnąć, ale mówi tylko cicho, nikt nic nie wie. I myśmy byli trochę świadomi tego, że coś gdzieś tam będzie się działo. No i kiedy ogłoszono tę wiadomość o strajku w Gdańsku, Szczecin, Gdańsk, Jastrzębie, rolnicy indywidualni w Rzeszowskim, no to myśmy już po prostu wiedzieliśmy, co się dzieje. Nasi koledzy aktorzy, którzy dostali wiadomość właśnie z Gdańska od naszych kolegów, którzy kiedyś byli u nas w teatrze, powiadomienie, że słuchaj, powstała komisja strajkowa instytucji artystycznych w Gdańsku. Informujemy, że proszę przyjechać, dostaniecie deklarację, dostaniecie instrukcję.
Przypomnisz sobie, którzy to aktorzy byli?
No to wiadomo, że to był Zdzisław Grudzień, Marta Woźniak. I to była taka grupa jak gdyby inicjatywna tego wszystkiego. Oni się tym zainteresowali, no nie powiadamiając nas, członków związku istniejącego, jako ja byłem wtedy też przewodniczącym Komisji Zakładowej Instytucji Artystycznych, że cośkolwiek planują, że coś będą robić. I dopiero po przyjeździe z Gdańska, kiedy już mieli materiały, kiedy już mieli deklarację o przystąpieniu, to oni w zasadzie nas namawiali, że chcemy założyć wolne, niezależne związki zawodowe. że po prostu w Gdańsku już w teatrach to wszystko zaczyna działać. Rozchodzi się to na całą Polskę do teatrów. Większość kolegów od razu przystąpiła do tych związków. Po prostu myśmy przyszli do pracy po urlopie 1 września, a 15 już odbyło się zebranie, czyli do 15 dni, to jest bardzo krótko na zorganizowanie 125-osobowej załodze takiego spotkania, żeby to po cichu, żeby dyrekcja się nie dowiedziała. Ja pamiętam, jak w dziśu grudzień Romek Talarczyk przychodził do mnie i powiada: Edward, słuchaj, ty jesteś dobrym przewodniczącym. Należałoby kontynuować. Takie zebranie się odbyło 15 rano, o 10 mieliśmy wolny dzień. Cała załoga, 125 osób, zeszła się na sali teatralnej. Prowadził to Zdzisiu Grudzień. Bardzośmy się dyskutowali na temat sensu, na temat jakości. No ale doszliśmy do wniosku, że jest to przełom. Trzeba po prostu te związki zawodowe, które były pod pręgierzem dyrekcji i wszystkich innych przedstawicieli związkowych wyższych sfer, że tak powiem, żebyśmy mogli sami decydować. No i tak się stało po prostu.
A jak doszło, powiedz mi, do takiego spotkania właśnie w Teatrze Lubuskim, gdzie zainicjowano powstanie MKZ-u?
To było tak, że właśnie najpierw było to nasze zebranie związkowe. Myśmy się już wybrali i wtedy już jako wybrany pierwszy przewodniczący komitetu strajkowego, bo wtedy tak to się nazywało, komitety strajkowe. No i koledzy mnie powiadomili po wyborze, słuchaj, że o godzinie 17 jest spotkanie przedstawicieli zielonogórskich zakładów pracy. No ja się trochę zwersowałem, dlaczego tak w ostatniej chwili? Czemu mnie wcześniej tego nie powiedzieliście? Stwierdzam, że to po cichu robione, nie wiadomo ile przyjdzie tych osób, ile zakładów pracy w ogóle się tym zainteresuje. No i na godzinę 17 było to spotkanie.
Czyli tak od razu po tym waszym zebraniu?
Tak, od razu po naszym, oni już byli tam tyle przygotowani, bo u nas działał przecież KOR.
Komitet Obrony Robotników.
Tak, tak, tak. I był ten Kazimierz Skorupski, działał w tym korze i on miał, nawiązał po prostu no, z paroma przedstawicielami taką grupę, którą to po cichu organizowali. Także jak ja już na 17 przyszłem, to się zdziwiłem. Miało być parę zakładów pracy, a była cała widownia zapełniona. Po prostu skąd ci ludzie się wszyscy dowiedzieli, nie? A to jednak pod pantoflową poszło w świat, że coś takiego się organizuje w teatrze. Było nas naprawdę około 450 osób, bo tyle widownia cała zapełniona była. I wtedy otworzyłem to zebranie jako ten pierwszy przewodniczący Komisji Zakładowej w Górskim Województwie. Jak pamiętam, mieliśmy czekać na przedstawicieli z Wrocławia. Oni się opóźnili, był telefon, że oni się odpóźnią i chyba ze 15 minut żeśmy oczekiwali i w tym czasie taka dyskusja się odbywała. Po co w ogóle, co to będzie, czym będziemy, to ugryziemy to wszystko. Przyjechała wreszcie ta delegacja, powitałem, otworzyłem to zebranie, no oczywiście pytania, jak to zrobić, jak to tam, duże dyskusje, po co, na co.
Jak na to wszystko reagowała dyrekcja teatru ówczesna?
O, to było dopiero. O to chodzi, że dyrekcja nic nie wiedziała. I na drugi dzień oczywiście dyrektor otrzymał telefon od wojewody, zaprosił go do siebie i dostał taki, że tak powiem, okrzan, że jak to, dyrektor nie wie, co się w teatrze dzieje, że powstają jakieś związki zawodowe wolne, co tego bez wiedzy, jak to możliwe w ogóle. No i potem przyszedł i mówi do nas, no słuchajcie, czy nie mogliście powiedzieć, że tak, a my mówimy, panie dyrektorze, cóż myśmy mogli panu powiedzieć, by to wszystko było po cichutku robione. Pan by nas zdradził i MO, milicja, wtedy byłaby nas zgarnęła wszystkich i nie byłoby niczego. A tak to przynajmniej został pierwszy stwór w województwie utworzony wolnych samorządnych związków zawodowych.
Dom Polski, elementarz designu, to wystawa realizowana w 5 miastach Polski z finałem w Akademii Sztuki w Szczecinie. Wystawę najciekawszych obiektów designu polskiego będą uzupełniać wideowizytówki najbardziej polskich, z najlepszych polskich projektów. Szczeciński finał poprzedzą działania w mniejszych miejscowościach, Pyrzycach, Strzelcach Krajeńskich, Barlinku, Świnoujściu, w których odbędą się mniejsze wystawy wzbogacone także spotkaniami i prelekcjami. Z kierownikiem artystycznym wystawy Moniką Petryczko i kuratorką ekspozycji Małgorzatą Czyńską rozmawiał Adam Król.
Wystawa Dom Polski, elementarz polskiego designu już niedługo w Strzelcach Krajeńskich. W ogóle skąd pomysł na tego rodzaju wystawę?
Pomysł się zrodził z inspiracji książką Małgorzaty Czyńskiej, Dom Polski, meblościanka z Picassami. Monika Petryczko, Stowarzyszenie Miasto Holizm, producent wystawy Dom Polski, elementarz designu. A ponieważ to nie pierwsza nasza współpraca, czy właściwie współpraca Małgorzaty Czyńskiej ze Stowarzyszeniem Miasto Holizm w związku z designem, to przyszło nam do głowy, aby o tym designie porozmawiać i pokazać go trochę inaczej. To znaczy o przedmiotach w taki sposób, aby opowiedzieć pewne historie związane z pewnymi miejscowościami, z pewnymi regionami w Polsce, z pewnymi emocjami, które przedmioty mogą zwyczajnie reprezentować. Bo przedmiot to nie tylko przedmiot, eksponat to nie tylko eksponat, ale to jest jakaś ludzka historia, czasem burzliwa, a czasem bardzo spokojna i miła. Natomiast nie chciałyśmy organizować wystawy, która będzie tylko taką płaską prezentacją eksponatów czy prezentacją polskiego designu. Zależało nam na tym drugim dniu na czymś głębszym w naszej opowieści. No i Dom Polski był tą kluczową inspiracją do powstania tej wystawy właśnie.
No właśnie, bo książka Dom Polski, to przecież jest zbiór rozmów z projektantami, z twórcami właśnie tych przedmiotów.
Tak, to jest zbiór rozmów z projektantami, z ludźmi zawodowo zajmującymi się projektowaniem dla przemysłu i z aranżacją wnętrz. Małgorzata Czyńska, historyczka sztuki, pisarka, dziennikarka, kuratorka wystawy Dom Polski, elementarz polskiego designu. To są ludzie, którzy właściwie te nasze wnętrze poniekąd urządzają. Natomiast nie interesowała mnie tylko rozmowa o projektowaniu. Raczej byłam ciekawa, jak mieszkają ludzie, których przedmioty, szkło, ceramika, tkaniny, meble trafiają do naszych domów, z czego oni sami wyrośli, jak wyglądały ich rodzinne domy. No bo właśnie tak jak wspomniała Monika, dom to nie tylko ta warstwa materialna, te przedmioty niosą całą historię, emocje, ambicje, marzenia, no po prostu nasze domy opowiadają o nas.
Wydaje mi się, że te przedmioty, które do tej pory możemy w polskich domach spotkać, nie cieszą się dużym szacunkiem tych domowników, użytkowników.
To chyba wszystko zależy od świadomości, albo też zależy od historii, czy też przygód, czy losu, który spotkał tych domowników właśnie. Bo czasami jest tak, że trafiamy do domu, który ma niemiecką podłogę i podchodzimy do niej z ogromnym szacunkiem, jak do tych ludzi, którzy byli na tych ziemiach przed nami. A czasami ta niemiecka podłoga nadal nam się kojarzy z czymś okrutnym czy tragicznym. Więc trudno to ujednolicić, trudno to tak naprawdę ocenić. Nam zależy na tym, aby opowiedzieć ludzkie historie, a przedmiot jest tylko takim pretekstem.
Wracając jeszcze do książki, do polskiego designu. Myślę, że niektórzy Polacy nie wiedzą, że mają w swoich domach naprawdę wyjątkowe przedmioty.
Nie wiedzą dlatego, że ta świadomość, ta wiedza rzeczywiście bardzo długo była lekceważona albo po prostu jej zwyczajnie nie mieliśmy. Tak naprawdę ta historia polskiego wzornictwa jest odkrywana na przestrzeni ostatnich lat, dziesięcioleci. Naprawdę nie jest jakiś długi czas. Dopiero niedawno odkryliśmy, jacy projektanci stoją za obiektami, które są w naszych domach. Więc w momencie, kiedy te rzeczy nabrały takiej swojej historii, kiedy stoi za nimi projektant, kiedy stoi za nimi idea projektowa, no one po prostu od razu zyskują na wartości, zyskują w naszych oczach, gdy dowiadujemy się, jakie to są skarby. Także to jest znowu taki kolejny przykład na to, że żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Więc mamy też nadzieję, że ta wystawa, cykl prelekcji i rozmów o designie niesie oczywiście jakąś warstwę poznawczą, że jest też pretekstem do rozmów o naszym domu. To, że w ogóle spotykamy się tutaj właśnie na ziemiach odzyskanych, jest też niesamowicie ciekawe, bo pozwala właśnie na taki poszerzenie kontekstu tej wystawy.
Właśnie ja do tej pory używając po babci cukierniczki, czy pucharku szklanego. No, okazuje się, że to jest Huta Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach i jest to wzór Oliwia, a tych wzorów jest mnóstwo.
Mnóstwo i rzeczywiście po kolei tak odkrywaliśmy i nadal odkrywamy polskie wzornictwo przemysłowe. Na pierwszy ogień poszły te tytułowe w książce Dom Polski Picassy, czyli ceramika z lat 50. 60. Potem odkryliśmy szkło prasowane, czyli nawet właśnie tą twoją cukiernicę czy pucharek z Huty Szkła Ząbkowice. To były tak zwane prasówki, czyli kryształy dla ubogich.
Które skądinąd są teraz bardzo cenne i bardzo chodliwe.
Tak. Tutaj gwiazdami była para projektantów Ryka Trzewik-Drost i Jan Sylwester-Drost. Te szkła są bardzo, bardzo interesujące w formie, w zdobieniu. Także to jest taki pucharek, to jest naprawdę coś.
Proszę nie wyrzucać.
Chciałbym, żebyście Państwo przybliżyły w szczególności młodemu słuchaczowi Radia Zachód, bo starsi słuchacze na pewno doskonale wiedzą, co to jest meblościanka. Tu już Pikasiak był wspomniany, że to ceramika z lat 50.
Meblościanka.
Zaprojektowane do małych mieszkań, no bo wiadomo, że te mieszkania po wojnie wielkie nie były, więc na małym metrażu trzeba było pomieścić jak najwięcej. Więc taki sprytny mebel, jak meblościanka, w którym były i półeczki przeszklone, gdzie można było właśnie zaprezentować na przykład szkło i szafki zamykane, gdzie można było schować mnóstwo rzeczy. A jeszcze często w to wszystko wkładano tapczan, który się chował na czas dnia, a wieczorem się ten tapczan znowu otwierało i była sypialnia.
Tak zwany półkotapczan.
Półkotapczan. To mamy mnóstwo takich systemów bardzo, bardzo sprytnych. Właściwie można powiedzieć, że to był jakiś czas innowacji, naprawdę. Tak. No, projektanci musieli myśleć, jak pomóc ludziom dobrze mieszkać na niewielkiej przestrzeni.
Tutaj słynne meble Kowalskich, ale rzeczywiście wystawy, które organizujemy już nie pierwszy raz, które eksponują polski design, spotykają się z takimi bardzo entuzjastycznymi reakcjami. O, mam ten mebel na działce, albo mam w piwnicy te talerze. I to jest dla nas bardzo cenna reakcja, dlatego że gdzieś tam w tych wystawach odbiorcy znajdują swoje historie. Też mogą się dowiedzieć, poszerzyć swoją wiedzę, ale jednocześnie powiedzmy zachwycić się czymś, albo zwyczajnie to jakoś skwitować. Ale
Na nowo. To jest właśnie to, że pozwalamy te przedmioty ludziom odkryć na nowo, dostrzec im ich wartość artystyczną. Już o wartości materialnej możemy nie mówić. Wiadomo, że te rzeczy teraz mają wysokie ceny, więc to jest właśnie takie dla nas też interesujące, że widzimy reakcję ludzi i cały czas powtarza się to, o czym mówimy, że przedmioty niosą emocje.
To, żeby odczuć te emocje, to zapraszamy na wystawę w Strzelcach Krajeńskich już od 20 września w dawnej szkole podstawowej numer 2 przy Baszcie Więziennej.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie na wystawę Dom Polski Elementarz Designu w Strzelcach Krajeńskich od 20 do 27 września, ale też jednocześnie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 23 września w tym samym miejscu i wtedy też o polskim designie i o polskich, niepolskich historiach porozmawiamy nieco dłużej.
Fajnie, dziękuję bardzo za rozmowę i życzę udanych przygotowań do wystawy.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, zapraszamy.
W Gorzowie zamieszkał akwarelista Leszek Błażewicz. Twórca upodobał sobie utrwalanie techniką akwareli właśnie wizerunków Starego Gorzowa, zwłaszcza bram secesyjnych kamienic. Akwarele Leszka Błażewicza prezentowane były m.in. w galerii Kwadart Izabeli Berdowskiej. Z Leszkiem Błażewiczem i Izabelą Berdowską właśnie rozmawia Izabela Patek.
Co panią zafascynowało w twórczości pana Leszka Błażewicza?
Leszek maluje Gorzów.
Izabela Berdowska, twórczyni galerii Quad Art.
I to wyszukuje nasze perełki miejskie, wyszukuje budynki, koło których my przechodzimy, często ze spuszczoną głową, patrząc w chodnik, podczas gdy te budynki naprawdę są piękne. Wystarczy podnieść troszeczkę głowę i zobaczyć, jakie są piękne bramy, jakie są piękne fasady budynków, jakie są piękne ozdoby gdzieś tam pod dachem. I Leszek poprzez swoją wrażliwość potrafi te piękne miejsca znaleźć i później przełożyć ten ich urok na papier.
Oprócz starych kamienic, pan Leszek również maluje martwe i żywe natury.
Tak. Tak myślę sobie, że ponieważ architektura wymaga dużo takiej bardzo szczegółowej pracy, to również myślę, że odpoczynek od tych szczegółów daje mu możliwość malowania przyrody, tak zwanej przyrody ożywionej, kwiatów, roślin, drzew, gdzie pozwala sobie na troszeczkę więcej swobody, takie trochę akwarelowe odpuszczenie, trochę niedomalowanie, trochę niedomówienie. Myślę, że to wynika właśnie z jego różnorodnych poszukiwań, bo dla mnie Leszek jest cały czas artystą poszukującym. On szuka tematów dla siebie, szuka technik, cały czas często eksperymenty właśnie, gdzie sprawdza, jakimi technikami może osiągnąć i później to, zbierając doświadczenia, w kolejnych pracach wykorzystuje.
Dlaczego zainteresował się pan akwarelistyką?
To jest dość długa historia.
Leszek Błażewicz, akwarelista.
Będąc jeszcze dzieckiem, w rodzinie miałem wujka, który mieszkał u nas i malował obrazy olejne głównie. No i mówię tak, on nigdy mnie do tego bezpośrednio nie zachęcał, ale zawsze to robił tak delikatnie i po prostu wyrobił u mnie taką chęć, żebym ja do tego sam dążył. Tak powolutku zacząłem malować swoje rzeczy. Malowałem tak do 24-25 lat swojego życia, a później niestety już praca zawodowa, rodzina, to wszystko odeszło, siną dalej. A teraz jak już jestem na emeryturze, no to już mam teraz dużo chęci i ochoty właśnie powrotu do tego, co kiedyś zostało zasiane u mnie. No i tak coraz więcej. Nie mogę się po prostu obyć bez malowania. No i tak, co zrobiłem na przykład 3 lata temu, oglądając teraz, wydaje mi się, że to już jest niedobre, złe. Te same tematy zaczynam powtarzać. Bardzo mi się często zdarza. Właśnie zafascynował mnie Gorzów. Duży sentyment mam do tych starych bram. Coraz ich mniej jest teraz. A żeby to jakoś zachować, to ja rozumiem, można zrobić zdjęcie, to tylko będzie pstryk i gotowe. Ale tutaj już troszeczkę o coś więcej mi chodzi. Przede wszystkim ja robię to dla siebie, to jest pierwsza rzecz. Odpoczywam przy tym. No i starając się pokazać tych jak najwięcej szczegółów, które składają się później, jak się ich połączy, te szczególiki na całość, na charakter danej bramy. No oprócz bram, to wiadomo, robię też jeszcze i inne akwarelki wykonuję. Będąc gdzieś tam na wczasach, czy coś ciekawe znajdę. A poza tym latem dużo jeżdżę na rowerze i jak jadę rowerem, no to masę rzeczy ciekawych widać. Nie, to nieraz zatrzymuję rower, sobie zdjęcie zrobię i później na podstawie tego zdjęcia akwarelkę wykonuję.
W roślinach, co pana fascynuje, tam widzę takie piękne, delikatne, pastelowe pana akwarele, na których są różne kwiaty, a to malwy, a to róże, a to inne delikatne rośliny, ale u pana są jeszcze usubtelnione właśnie przez to, że są wykonane w tej akwarelistycznej technice.
Odnośnie tych malw, to tam mam taki sentyment. Do babci, jak jeździłem kiedyś, będąc dzieckiem, i właściwie u babci rosły te malwy. Takie tam, co są przedstawione na tej akwareli. No i teraz tak sentymenty do tego, co zapamiętałem kiedyś. Chciałem to przekazać, przeleć na papier.
Kulturalne Lubuskie. W Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego można oglądać wystawę zatytułowaną Portret koloidowy. Fotografie powstały podczas specjalnych warsztatów. O tej niezwykłej ekspozycji w materiale Izabeli Patek.
Jesteśmy w Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Tu oglądać można bardzo ciekawą wystawę pod tytułem Portret kolodionowy. Te zdjęcia zostały wykonane bardzo ciekawą i bardzo starą techniką, techniką mokrego kolodionu. Na czym ta technika polega? Widzę, że oprócz tych zdjęć wykonanych tą starą techniką, również są fotografie wykonane klasyczną techniką fotograficzną.
Wykonane z tych zdjęć na płytach szklanych, skany, dzisiaj taką techniką oczywistą, tak jak na dzisiejsze czasy, i z tego dopiero są wydruki cyfrowe zrobione po to, żeby pokazać, co na tych zdjęciach jest takie bardziej widoczne, ponieważ technika mokrego kolodionu jednak jest zawodna, bo ona pokazuje albo pozytyw, albo negatyw, jak i w jednym, tak i w drugim wypadku bardzo trudno jest tak pierwszym rzutem światła zobaczyć obraz. Należałoby to podświetlić specjalnie, zbudować po prostu oświetlenie specjalne, żeby można było obejrzeć później tą tak zwaną kliszę. A żeby zobaczyć, co na tej kliszy jest, no to wtedy zrobiliśmy te skany i już tradycyjną techniką zeskanowanego obrazu jako cyfrowy obraz zrobiliśmy powiększenia i wydruki po to, żeby zobaczyć. Oczywiście ta technika XIX-wieczna, bo dokładnie z 1851 roku, była początkiem, gdybyśmy tak powiedzieli, upowszechnienia fotografii, ponieważ dzięki tej metodzie można było powielić obrazy. Jak wykonano jedną sztukę takiego negatywu szklanego, to można wtedy było poprzez kolejne ułożenie go na papierze fotograficznym czy na jakimś innym materiale z emulsją fotograficzną, ten obraz otrzymać. W zależności od tego, jakie były potrzeby, no to wtedy zaczęto produkować po prostu obrazy fotograficzne większej ilości. Dano początek po prostu w tej fotografii, tak dzisiaj nazwanej analogowej, ponieważ powstały już wtedy materiały fotograficzne na podłożu celuloidowym z emulsją i można wtedy było już dalej działać. Oczywiście najpierw było szkło, potem celuloid, potem papier i tak po kolei. Do dzisiejszego czasu jeszcze można to wykonywać. Każdy obraz jest wykonywany najpierw przygotowując tą szybę, tą kliszę, powiedzmy, oblewając taką mokrą emulsją, tym kolodionem, wkładamy do kasety, naświetlamy i dotąd, dopóki ona nie wyschnie, jeżeli uda nam się ją wywołać, to mamy obraz, jeżeli wyschnie, to nic nie mamy. Czasu jest tego niewiele, bo to jest raptem gdzieś około 15 minut. W ciągu 15 minut należy zrobić zdjęcie, wywołać i dopiero będziemy mieli ślad. Jeżeli tego się nie zrobi, to nie będzie.
Bardzo kłopotliwą kwestią są te odczynniki, które potrzebujemy do wykonania zdjęć tą techniką mokrego kolodionu. Jak sobie radzicie? Co wchodzi w skład i czy są zastępcze składniki?
Niestety nie ma zastępczych i jakbyśmy tak się przyjrzeli dokładnie składnikom, no to tam i są fragmenty nitrocelulozy, czyli materiałów wybuchowych, czy do produkcji materiałów wybuchowych, i eter, i różne sole kadmu, i jodku, i tak dalej. Ja tu nie będę wszystkich wymieniał, bo to one są bardzo skomplikowane i bardzo trudno dostępne, ponieważ ze względu na swój charakter nie można prywatnej osobie takiego środka uzyskać. Potem uczulenie takiej płyty to również azotan srebra, czyli tak zwany lapis znany, też jest bardzo trujący i bardzo niebezpieczny, różne tam sole, znów cjanków i tak dalej. Tak więc cała ta otoczka chemiczna jest strasznie skomplikowana i niebezpieczna.
Warsztaty fotografii metodą mokrego kolodionu odbyły się pod nadzorem fotografa, członka Związku Polskich Artystów Fotografików i Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego Marcina Seweryna Andrzejewskiego, który dostarczył kamerę wielkoformatową ze specjalną kasetą na klisze szklane o formacie 18x24 cm, a także odczynniki chemiczne. W warsztatach udział wzięło 8 członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Osobami portretowanymi byli sympatycy towarzystwa. Wystawę można oglądać przez miesiąc w Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ulicy Chrobrego 4 w Gorzowie.
No i proszę, w zapowiedzi materiału użyłem sformułowania, że chodzi o portret koloidowy, tymczasem chodziło o portret kolodionowy. Trudne słowo. Przepraszam Państwa za tę pomyłkę. Andrzej Pierzchała w swoim cotygodniowym felietowie wyjaśni, co to jest rodzimowierstwo tym razem. Kolejny dość skomplikowany termin. Ja mimo kilku krzyżyków na głowie dopiero teraz dowiedziałem się, co ono oznacza.
Gniazdo, czyli periodyk polskich rodzimowierców. Dam głowę, że większości z Państwa określenie rodzimowiercy nic absolutnie nie mówi, podobnie jak słowianowierstwo, czy też słowiańskie neopogaństwo. No, może te dwa ostatnie pojęcia, nieco tylko tożsame z tym głównym, można odnieść do wiedzy historycznej wyniesionej ze szkoły. ogólnie rzecz ujmując, czyli o słowiańszczyźnie, jej źródłach, mitach i wierzeniach, geografii, archeologii, antropologii i polityce, co by nie rzec. To też periodyk, rocznik, półrocznik o stylizowanym tytule plus znak orła, równie stylizowany, gniazdo, rodzina, wiara, kultura, który otrzymałem jako swoisty dodatek do innych zamówionych przeze mnie egzemplarzy recenzenckich od wydawnictwa Aspik z Chomęcic, w sposób naturalny niejako zwrócił moją uwagę. Tym bardziej, że środowisko rodzimowierców, rozproszone po kraju, acz działające w swoistych skupiskach, szacuje się na około 2-2,5 tysiąca ludzi o zróżnicowanym zaangażowaniu od historyczno-kulturowego aż po religijne. Zaś encyklopedyczna wiedza, skondensowana oczywiście, mówi, cytuję, rodzimowierstwo słowiańskie, rzadziej słowianowierstwo lub słowiańskie neopogaństwo, współczesna religia oparta na duchowości i mitologii ludów słowiańskich, przez religioznawców klasyfikowana jako religia etniczna oraz nowy ruch religijny. Nie posiada nadrzędnej struktury ani akceptowanej władzy religijnej, a także cechuje się sporą różnorodnością w kwestiach wiary i praktyki. Koniec cytatu. Wróćmy jednak do owego periodyku, półrocznika o sentymentalnym, jako się rzekło, tytule Gniazdo, rodzina, wiara i kultura w podtytule numer 1, 20 z kolei, łamany na 2020 rok i tytuły okładkowe. Dziewanna, ognisty aspekt archetypu dzikiej kobiety, dzielnica, wioska o długiej tradycji, Trifon Zarezan, święto wina i słowiańskie strachy wracają do łask. Ponadto recenzje książek i płyt, relacje koncertowe i kącik dla dzieci. A wewnątrz numeru materiały pogrupowane wedle tematów. Rodzimowierstwo, tradycja ludowa, społeczeństwo, dla dzieci, literatura, muzyka i nasza galeria. Razem stron 76, taka oto niszowa ciekawostka kulturowo-wydawnicza.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Marcin Kosiński, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.